Biegun południowy. Tak, morze wolne. Zaledwie gdzie niegdzie kilka kawałków kry, kilka ruchomych lodowców. W dali rozległe morze. Świat ptasząt w powietrzu, krocie ryb w wodzie przybierającej stosownie do dnia mocno błękitny lub oliwkowo-zielony kolor. Termometr Celsjusza wskazywał 3 stopnie powyżej zera. Było to jakby względną wiosną zapartą poza tym lodowiskiem, którego kształty rysowały się na północnym widnokręgu. — Jesteśmy przy biegunie? — zapytałem kapitana z bijącym sercem. — Nie wiem — odpowiedział. — W południe oznaczę położenie statku. — Czy słońce pokaże się przez te mgły? — rzekłem, spoglądając na szarawe niebo. — Wystarczy mi, jeżeli ukaże się choć cokolwiek — odpowiedział kapitan. W odległości 10 mil morskich od Nautilusa wznosiła się w południowej stronie samotna wysepka na wysokości 200 metrów. Zmierzaliśmy ku niej, lecz ostrożnie, bo morze to mogło być usiane skałami. W godzinę potem dotarliśmy do wysepki. W 2 godziny później okrążyliśmy już całą. Wąski kanał oddzielał ją od znacznego obszaru ziemi, może stałego lądu, którego końca nie mogliśmy dojrzeć. Istnienie tej ziemi zdawało się usprawiedliwiać hipotezy pana de Moriego. Bystry Amerykanin zauważył w rzeczy samej, że między biegunem południowym a 60. równoleżnikiem morze pokryte jest pływającymi lodami ogromnych rozmiarów, których nie spotyka się nigdy na północnym Atlantyku. Z tego faktu wyprowadził wniosek, że koło południowe zawiera obszerne lądy, bo lodowce nie mogą się tworzyć na pełnym morzu, lecz tylko przy brzegach. Według jego obliczeń masa lodów otaczających biegun południowy tworzy ogromną półkulistą bryłę, której szerokość powinna dochodzić 4000 kilometrów. Wszelako Nautilus obawy, aby nie osiąść na mieliźnie, zatrzymał się w odległości 3 węzłów od płaskiego wybrzeża, nad którym górowały piętrzące się wspaniałe skały. Spuszczono łódź na morze. Kapitan, 2 ludzie z narzędziami, Conseil i ja wsiedliśmy do niej. Była 10:00 z rana. Nie widziałem Neda Lenda. Kanadyjczyk nie chciał zapewne zdradzić się wobec południowego bieguna. Kilka poruszeń wiosłem doprowadziło łódź na piasek, na którym osiadła. W chwili, gdy Conseil chciał z niej wyskoczyć, zatrzymałem go. — Panie — rzekłem do kapitana Nemo — panu należy się zaszczyt, byś pierwszy wstąpił na tę ziemię. — Tak, panie — odparł kapitan — i nie waham się dotknąć stopą tej ziemi biegunowej, bo dotychczas żadna istota ludzka nie zostawiła na niej śladu swych kroków. Rzekłszy to, wyskoczył lekko na piasek. Silne wzruszenie przyspieszało mu bicie serca. Wdrapał się na skałę sterczącą na pochyłości małego przylądka i ze skrzyżowanymi na piersiach rękoma, pałającym wejrzeniem, nieruchomy, milczący, zdawał się obejmować w swe posiadanie te kraje południowe. Po 5 minutach takiego zachwytu zwrócił się ku nam. — Proszę! — zawołał na mnie. Wyszedłem na brzeg z Conseilem. 2 marynarze zostali w łodzi. Grunt na znacznej przestrzeni składał się z czerwonawego tufu, jakby powstałego ze starej cegły i pokryty był żużlem, kawałami lawy i pumeksem. Niepodobna było nie poznać jego pochodzenia wulkanicznego. Miejscami lekkie dymnice wydzielające woń siarki świadczyły, że ognie wewnętrzne zachowały jeszcze swą siłę wybuchową. Wdrapawszy się jednak na wysokie urwisko, nie spostrzegłem w 1000-milowym promieniu żadnego wulkanu. Wiadomo, że w tych okolicach południowych James Ross odkrył w pełnym działaniu kratery Erebusa i Terroru pod 167 stopniem długości i 77 stopniem i 32 minutami szerokości. Roślinność na tym pustym lądzie wydawała się nader ograniczona. Kilka mchów z gatunku Uncinea melanoxanta rozpościerało się po czarnych skałach. Pewne mikroskopijne, zarodkowe roślinki, rodzaj komórek rozłożonych pomiędzy kwarcowymi skorupkami. Długie, purpurowe i karmazynowe fukusy unoszone na drobnych, pływających pęcherzykach, które wylew fali odrzucał na wybrzeże, stanowiły całą ubogą florę tej krainy. Brzeg usiany był mięczakami, małymi omułkami, czaszołkami, gładkimi, sercowatymi bukardami, a zwłaszcza skrzydłopławkami o podłużnym i członkowatym ciele i głowie złożonej z dwóch okrągławych klapek. Widziałem także krocie północnych skrzydłopławek długości 3 centymetrów, których wieloryb połyka całe światy na jeden kąsek. Prześliczne te skrzydłopławy, prawdziwe motyle morskie, ożywiały wolne przy brzegu wody. Pomiędzy innymi zwierzokrzewami widniało na głębszym dnie kilka koralowych roślin z rodzaju tych, które według Jamesa Rossa żyją w południowych morzach w głębokości dochodzącej 1000 metrów. Dalej małe korki morskie z gatunku Procellaria pelagica, jak również znaczna ilość właściwych owemu klimatowi gwiazd morskich układających na Ziemi swe konstelacje. Ale szczególnie i przepełnione życiem było powietrze. Tutaj latały i podlatywały tysiące rozmaitego gatunku ptaków, ogłuszając nas swoim wrzaskiem. Inne posiadały na skałach, przyglądając się nam bez obawy i tłocząc się po ufale za nami. Były to tłuściele o tyle lekkie i zwinne w wodzie, gdzie pomieszano je z rączymi bonitami, o ile są niezgrabne i ciężkie na ziemi. Wydając dziwaczne głosy, tworzyły liczne gromady skąpe w ruchach, lecz szczodre w krzykach. Pośród ptaków zauważyłem chionisy z rodziny czaplowatych, białe wielkości gołębia, z krótkim, stożkowatym dziobem i otoczonym czerwoną obwódką okiem. Conseil zabił ich sporo, bo stosownie przyrządzone dają smaczną potrawę. W powietrzu przeciągały czarne jak sadze żaglościgi, których rozwinięte skrzydła mierzyły do 4 metrów, słusznie nazwane sępami. Olbrzymie petrele, między innymi Quebranta huesos, z łukowatymi skrzydłami, wielce chciwe na foki. Ogorzałki, rodzaj małych kaczek, białych i czarnych pod spodem ciała. Wreszcie cały szereg burzyków, to białawych o skrzydłach z brunatną obwódką, to niebieskich, właściwych wyłącznie morzom południowym. Powiedziałem Conseilowi, że ostatnie tak są oleiste, iż mieszkańcy wyspy Faro, nie trudząc się wytapianiem tłuszczu, poprzestają na przyczepieniu do nich knota. Niewiele zatem brakuje, odrzekł, żeby z nich były zupełne lampy. Trudno zresztą wymagać, by sama przyroda opatrywała je w knoty. O 0,5 mili dalej grunt był całkiem usiany gniazdami bezlotków, pewnego rodzaju norami przysposobionymi do niesienia jaj, z których wylatywało mnóstwo ptaków. Kapitan Nemo kazał później upolować ich 500, bo czarne ich mięso jest bardzo dobre. Wydawały krzyk podobny do ryku osła. Stworzenia te, wielkości gęsi, siwe po wierzchu, a białe pod spodem, z cytrynową obwódką na szyi pozwalały, nie uciekając, zabijać się kamieniami. Mgła jednak wcale się nie rozchodziła i o godzinie 11 nie pokazało się jeszcze słońce. Bez słońca niepodobna było robić żadnych spostrzeżeń, a w takim razie, jakim sposobem przekonać się, czy rzeczywiście dotarliśmy do bieguna? Powróciwszy do kapitana Nemo, zastałem go opartego w milczeniu na odłamie skały i patrzącego w niebo. Wydawał się zniecierpliwiony, rozdrażniony. Cóż począć? Zuchwały ten człowiek nie mógł tak władać słońcem jak morzem. Nadeszło południe, a gwiazda dzienna nie zjawiła się ani na chwilę. Nie można było nawet rozpoznać miejsca, jakie zajmowała poza mglistą zasłoną. Mgła ta rozsypała się wkrótce w śnieg. Do jutra, rzekł po prostu kapitan, i wróciliśmy do Nautilusa wśród śnieżnej zamieci. Podczas naszej nieobecności zarzucono sieci. Przyglądałem się więc zajęciem wyciągniętym na pokład rybom. Morza południowe służą za schronienie wielkiej ilości wędrownych ryb uchodzących przed burzami stref niższych, wprawdzie po to tylko, żeby się dostać na zęby delfinów i fok. Zauważyłem kilka południowych głowaczy długości 1 decymetra, gatunek chrząstkowatych, białawych, sinopręgowanych i uzbrojonych kolcami, dalej chimery południowe długości 3 stóp z ciałem mocno podługowatym, białą, srebrzysto-lśniącą skórą, grzbietem opatrzonym 3 płetwami i pyskiem zakończonym trąbą, zakrzywioną przy paszczęce. Skosztowałem ich mięsa, ale było niesmaczne, pomimo zdania Conseilla, któremu się bardzo podobało. Nawałnica śniegowa trwała do następnego dnia. Niepodobna było utrzymać się na platformie. W W salonie, gdzie zajęty byłem zapisywaniem wypadków owej wycieczki na ląd biegunowy, słyszałem krzyk petreli i żaglościgów igrających sobie wśród burzy. Nautilus nie pozostał nieruchomy i płynąc równolegle do brzegu posunął się jeszcze o jakie 10 mil ku południowi, przy półświetle, jakie dawało słońce, strychujące brzegi widnokręgu. Nazajutrz, 20 marca, śnieg ustał. Zimno było cokolwiek dotkliwsze. Termometr wskazywał 2 stopnie poniżej zera. Rozeszły się chmury i miałem nadzieję, że tego dnia będziemy mogli dokonać spostrzeżeń. Ponieważ kapitan Nemo jeszcze się nie pokazał, łódź zabrała tylko mnie i Conseilla i wysadziła na ląd. Grunt był tej samej natury wulkanicznej. Wszędzie ślady lawy, żużli, bazaltu. Lubo nie mogłem nigdzie dostrzec krateru, co je wyrzucił. I tu również, jak wczoraj, miriady ptaków ożywiały część biegunowego lądu. Dzieliły jednak to panowanie z ogromnymi trzodami ssaków morskich, patrzących na nas łagodnymi oczyma. Były to różnego gatunku foki, jedne wyciągnięte na ziemi, drugie leżące na rozkołysanej krze, inne znów wychodziły z wody lub wracały do morza. Nie uciekały za naszym zbliżeniem, bo dotąd nie miały nic do czynienia z człowiekiem. Naliczyłem ich tyle, że to wystarczyłoby na zaopatrzenie 500 okrętów. — Dali Bóg — rzekł Conseil. — Szczęście, że nie ma z nami Neda Lenda. — Dlaczegóż to, Conseil? — Bo zacięty myśliwy byłby to wszystko pozabijał. — Wszystko to za wiele, lubo sądzę, iż w rzeczy samej nie moglibyśmy przeszkodzić przyjacielowi Kanadyjczykowi, by nie ugodził oszczepem 2 tych pysznych rybokształtnych, co by obraziło kapitana Nemo, bo nie lubi przelewać bezużytecznie krwi niewinnych stworzeń. Ma słuszność. Zapewne. Ale powiedz mi, Conseil, czyś jeszcze nie poklasyfikował tych wspaniałych okazów fauny morskiej? Pan dobrze wie, odparł Conseil, że mnie bardzo biegły w praktyce. Gdyby pan chciał mi powiedzieć ich nazwy... Są to foki i morsy. 2 rodzaje, należące do familii płetwonogich, rząd mięsożernych, grupa pazurowatych, podgromada ssących doskonałych, gromada ssących dział kręgowych, wyrecytował szybko mój uczony Conseil. Dobrze, Conseil, odpowiedziałem. Ale te 2 rodzaje, foki i morsy, dzielą się jeszcze na gatunki i, jeśli się nie mylę, będziemy tu mieli sposobność je poznać. Chodźmy dalej. Była godzina 8 z rana. Zostawało nam jeszcze 4 godziny do chwili, w której słońce mogło być obserwowane. Zwróciłem się ku obszernej zatoce zachodzącej półkolem w granitowe skały wybrzeża. Tutaj, śmiało rzec mogę, jak okiem zasięgnąć dokoła, ziemia i kry natłoczone były ssakami morskimi. I mimo woli szukałem wzrokiem starożytnego Proteusza, mitologicznego pasterza strzegącego tych niezliczonych trzód Neptuna. Były to głównie foki. Tworzyły one oddzielne grupy. Tu samiec i samica, tam ojciec czuwający nad rodziną, matka karmiąca piersią małe, 2 młodych urosłych już w siłę, używających swobody o 2 kroki. Żeby się przenieść z miejsca na miejsce, robiły drobne podskoki, kurcząc się i rozciągając, przy czym pomagały sobie dosyć niezręcznie płetwami, które u manata z tegoż samego rodzaju tworzą prawdziwe przedramię. Winienem dodać, że w wodzie, właściwym ich żywiole, stworzenia te o ruchomej kości pacierzowej, wąskiej miednicy, krótkiej, a zbitej sierści i płetwowych nogach, wybornie pływają. Spoczywając na ziemi, zachowywały nader wdzięczne postawy. Toteż starożytni, ze względu na ich łagodną postać, głębokość i wyrazistość wzroku, której by nie zdołało przewyższyć wejrzenie najpiękniejszej kobiety – ciemne i przezroczyste oczy oraz czarujący układ, poetyzując je po swojemu, zamienili samce w trytony, a samice w syreny. Zwróciłem naprzód uwagę Conseilla na znakomity rozwój półkul mózgowych u tych rozumnych rybokształtnych. Żadne z sących, z wyjątkiem tylko człowieka, nie jest bogatsze w substancję mózgową. Foki też zdolne są zdobyć pewien stopień wykształcenia. Łatwo się oswajają i podzielam zdanie niektórych przyrodników, że odpowiednio ułożone mogłyby oddawać wielkie usługi jako psy rybołówcze. Większa ich część spała na skałach lub piasku. Pomiędzy właściwymi fokami, nie mającymi zewnętrznych uszu, czym się różnią od otarii, kotów i lwów morskich z wydatnym uchem, dostrzegłem odmianę ryjowatek, długości 3 metrów, z białą sierścią, głową na kształt buldoga, 10 zębami w każdej szczęce, 4 kłami u góry i dołu i 2 trzonowymi wyciętymi w formie kwiatu lilii. W pośród nich przesuwały się słonie morskie, rodzaj fok z krótką i ruchomą trąbą, olbrzymy gatunku mające 20 stóp obwodu, a 10 metrów długości. Nie ruszały się z miejsca za naszym zbliżeniem. — Czy te zwierzęta są drapieżne? — zapytał Conseil. — Nie — odpowiedziałem. — Byleby ich nie zaczepiać. Ale broniąc swych małych, foka wpada w straszliwą wściekłość i często zdarza się, że rozbija na sztuki statek rybacki. Jest w swoim prawie. Nie przeczę. O 2 mile dalej przeciął nam drogę przylądek osłaniający zatokę od południowych wiatrów. Schodził prostopadle w morze i okryty był pianą fal rozbijających się o niego. Poza nim rozlegały się straszliwe ryki, jakby stada przeżuwających. — Brawo! — odezwał się Conseil. — Koncert byków. — Nie — odrzekłem. — To koncert morsów. — Biją się? — Biją się albo i grają. — Jeżeli pan pozwoli, trzeba by to zobaczyć. — Trzeba zobaczyć, Conseil. I zaczęliśmy wdzierać się na czarniawe skały wśród nieprzewidzianych zawałów, po kamieniach oślizgłych od lodu. Nieraz staczałem się, tłukąc sobie boki. Conseil, ostrożniejszy i mocniejszy w nogach, ani się zachwiał i podnosił mnie, mówiąc, gdyby pan był łaskaw szerzej stąpać, to by pan mógł utrzymać lepszą równowagę. Stanąwszy na szczycie przylądka, spostrzegłem obszerną, białą równinę napełnioną morsami. Zwierzęta te igrały ze sobą. Były to ryki radości, nie gniewu. Morsy podobne są do fok kształtem ciała i układem członków, ale w dolnej szczęce nie mają kłów ani trzonowych zębów, a górne kły długości 80 cm mają w osadzie 33 cm obwodu. Zęby te ze ścisłej, nieprążkowanej kości, twardsze niż u słoni i nie tak prędko żółknące, są bardzo poszukiwane. Z tego powodu morsy, ścigane za wzięcie i nieoględnie tępione, wyginą wkrótce do ostatniego. Bo myśliwi, mordując bez różnicy ciężarne samice i młode, zabijają ich co rok przeszło 4000. Przechodząc koło tych ciekawych zwierząt, mogłem przypatrzyć się im dowoli, albowiem wcale się nie płoszyły. Skóra ich była gruba i pomarszczona, płowego, wpadającego w rudy koloru. Sierść krótka i rzadka. Niektóre miały do 4 metrów długości. Spokojniejsze i mniej lękliwe od swych północnych współbraci nie rozstawiają jak tamte placówek strzegących przystępu do ich obozowiska. Obejrzawszy ową osadę morsów, pomyślałem o powrocie. W razie bowiem, gdyby kapitan Nemo znalazł warunki sprzyjające obserwacji, chciałem być przy niej obecny. Nie spodziewałem się jednak, by tego dnia pokazało się słońce. Zdawałoby się, że zazdrosna gwiazda nie chce odsłonić ludzkim istotom tego nieprzystępnego punktu na globie. Pomimo to postanowiłem już wrócić na Nautilusa. Szliśmy wąskim wzgórkiem ciągnącym się wzdłuż urwistego wybrzeża. O 11:30 przybyliśmy do miejsca wylądowania. Łódź zatrzymana na piasku wysadziła już na brzeg kapitana. Spostrzegłem go stojącego na bazaltowej skale. Obok leżały narzędzia. Wzrok jego utkwiony był w widnokrąg północny, w którego bliskości słońce opisywało teraz swoją wydłużoną krzywiznę. Stanąłem przy nim w milczeniu. Nadeszło południe i słońce, podobnie jak wczoraj, nie pokazało się. Była to fatalność. Obserwacja znowu nie mogła być dokonana. Gdyby i jutro nie doszła do skutku, wypadało pożegnać się stanowczo z oznaczeniem naszego położenia. W istocie mieliśmy właśnie 20 marca. Nazajutrz, 21 marca, przypadało porównanie dnia z nocą. Nie licząc refrakcji, słońce zniknęłoby pod widnokręgiem na 6 miesięcy, a z jego zajściem rozpoczęłaby się długa noc biegunowa. W czasie równonocy jesiennej ukazało się ono w północnej stronie widnokręgu i wznosiło coraz wyżej po wydłużonych liniach spiralnych do 21 grudnia. Od owej chwili zaczęło coraz bardziej się zniżać, a nazajutrz miało przesłać tym stronom ostatnie promienie. Zakomunikowałem te spostrzeżenia i obawy kapitanowi Nemo. Masz pan słuszność, panie Aronnax, odpowiedział. Jeżeli jutro nie zmierzę wysokości słońca, nie będę mógł tego dokonać przed upływem 6 miesięcy. Lecz jeśli zabłyśnie nam w południe, to właśnie dlatego, że losy żeglugi sprowadziły mnie na 21 marca na te morza. Tym więc łatwiej mi przyjdzie oznaczyć nasze położenie. Dlaczego, kapitanie? Bo kiedy gwiazda dzienna opisuje tak wydłużone spirale, trudno dokładnie zmierzyć wysokość jej nad widnokręgiem i narzędzia narażone są na poważne zboczenia. Jak pan tedy postąpisz? Użyję po prostu mego chronometru. Jeżeli jutro, 21 marca, o południu tarcza słoneczna, biorąc w rachubę załamanie światła, zostanie przecięta na 2 równe części, będzie to znakiem, że jesteśmy przy biegunie południowym. W rzeczy samej, rzekłem. Jednakże twierdzenie to nie jest matematycznie ścisłe, ponieważ porównanie dnia z nocą niekoniecznie przypada w południe. Zapewne, panie, ale pomyłka nie wyniesie nawet 100 metrów, a więcej nam nie potrzeba. Do jutra więc. Kapitan Nemo wrócił na statek. Conseil i ja pozostaliśmy do 5 na brzegu, chodząc tu i ówdzie, badając i studiując. Nie znalazłem nic godnego uwagi oprócz jednego jaja tłuściela, odznaczającego się niezwykłą wielkością, za które zbieracz jaj byłby zapłacił więcej niż 1000 franków. Izabelowy kolor, pręgi i znaki zdobiące je jakby hieroglifami nadawały mu niepospolitą rzadkość. Złożyłem je w ręce Conseilla, a roztropny i pewny w nogach chłopiec, obchodząc się z nim tak ostrożnie, jakby z kosztowną sztuką chińskiej porcelany, zaniósł je bez uszkodzenia do Nautilusa. Zachowałem to rzadkie jajo w oszklonej szafie muzeum. Zjadłem z apetytem na wieczerze wyborny kawał wątroby foki, podobnej w smaku do wieprzowiny. Potem położyłem się spać, nie zaniechawszy, jak Hindus, odwołać się do względów promiennej gwiazdy. Nazajutrz, 21 marca, wyszedłszy o 5 z rana na platformę, zastałem już kapitana Nemo. Wypogadza się trochę, zauważył. Dodaje mi to otuchy. Po śniadaniu wybierzemy się na ląd dla wyszukania dogodnego miejsca do obserwacji. Gdy na tym stanęło, poszedłem zobaczyć się z Nedem Landem. Chciałem go wziąć z sobą. Uparty Kanadyjczyk odmówił i przekonałem się, że jego posępna małomówność i zły humor z każdym dniem wzrastały. Tym razem jednak zaciętość owa nie bardzo mnie gniewała. W rzeczy samej za wiele było fok na lądzie i nie należało wystawiać niebacznego myśliwca na taką pokusę. Po śniadaniu udałem się na ląd. Nautilus posunął się przez noc jeszcze o parę mil. Znajdował się teraz na pełnym morzu o dobrą milę od brzegu, nad którym górował spiczasty cypel 400 do 500 metrów wysokości. Łódź niosła wraz ze mną kapitana Nemo, 2 ludzi z osady i narzędzia. To jest chronometr, lunetę i barometr. Przez drogę widziałem znaczną liczbę wielorybów należących do 3 gatunków właściwych morzom południowym. Jako to wieloryb wolny, czyli angielski right whale, nie mający grzbietnej płetwy. Mambak, wieloryb płetwiasty z pomarszczonym brzuchem, z szerokimi, białawymi płetwami i finbek, ciemnożółtawy, najzwinniejszy z wielorybowych. Potężny ten zwierz daje się słyszeć z daleka, wyrzucając na znaczną wysokość słupy wody i pary na kształt kłębów dymu. Różne gatunki tych ssących igrały gromadnie w spokojnych wodach i przekonałem się, że ta kotlina bieguna południowego służyła za schronienie rybokształtnym ściganym zbyt zawzięcie przez myśliwych. Zauważyłem także długie, białawe sznury salp, pewnego rodzaju skupionych mięczaków oraz duże meduzy kołyszące się na falach. O godzinie 9 przybiliśmy do brzegu. Niebo wyjaśniło się. Chmury zbiegały na południe. Mgły pierzchały z nadchłodnej powierzchni wód. Kapitan Nemo zwrócił się ku cyplowi, chcąc go zapewne użyć na obserwatorium. Wejście nań było trudne. Po ostrych kawałach lawy i pumeksu, wśród atmosfery przesyconej częstokroć siarkowymi wyziewami dymnic, kapitan, jak na człowieka odwykłego od stąpania po ziemi, wdzierał się na najspadzistsze pochyłości ze zwinnością i lekkością, której nie mogłem sprostać, a której by pozazdrościł mu nawet strzelec Kozic. Potrzebowaliśmy 2 godzin, by wejść na szczyt tego cypla w połowie porfirowego, w połowie bazaltowego. Stamtąd wzrok nasz ogarnął rozległe morze, ku północy wyraźnie rysując na tle nieba krańcową swą linię, u stóp naszych pola olśniewającej białości, nad głowami blady błękit oczyszczony z chmur. W północnej stronie tarcza słoneczna jak kula ognista, przecięta już ostrzem widnokręgu. Z łona wód wzbijały się setki wspaniałych wytrysków. W dali Nautilus, niby uśpiony wieloryb. Za nami na południe i wschód niezmierzony obszar ziemi, chaotyczne nagromadzenie skał i lodów, których końca nie można było dojrzeć. Kapitan Nemo, przybywszy na wierzchołek cypla, oznaczył starannie jego wysokość za pomocą barometru, gdyż należało uwzględnić ją przy obserwacji. 12:00 słońce, widziane wtedy tylko przez załamanie się światła, ukazało się jako tarcza złocista, rzucając ostatnie promienie na ten ląd opuszczony, na morza, na których człowiek nigdy jeszcze nie postał. Kapitan Nemo, zaopatrzony w lunetę z mikrometrem nitkowym, który za pomocą zwierciadła usuwał wpływ refrakcji, obserwował gwiazdę zachodzącą zwolna pod widnokrąg, po wydłużonej, bardzo spiralnej. Trzymałem chronometr. Serce gwałtownie mi biło. Jeżeli zniknięcie połowy tarczy słonecznej przypadnie jednocześnie z południem na chronometrze, jesteśmy u samego bieguna. Południe! Zawołałem. Biegun południowy, odpowiedział kapitan Nemo poważnym głosem, podając mi lunetę, która pokazywała gwiazdę dzienną przeciętą przez poziom na 2 równe części. Widziałem, jak ostatnie jej promienie uwieńczyły cypel, a potem ciemność zaczęła zwolna wstępować na jego pochyłości. W tej chwili kapitan Nemo, kładąc mi rękę na ramieniu, rzekł: Panie, w 1600 roku Holender Herrick, uniesiony przez prądy i burze, dotarł do 64 stopnia szerokości południowej i odkrył Nową Szetlandię. W roku 1773 dnia 17 stycznia sławny Cook, posuwając się po 38 stopniu długości, przybył pod 67 stopień i 30 minut szerokości, a 30 stycznia 1774 roku dosięgnął po 110 stopniu długości 71 stopnia i 15 minut szerokości. W roku 1819 Rosjanin Bellinghausen znalazł się na 69 równoleżniku, a w roku 1821 na 66 pod 111 stopniem długości zachodniej. W roku 1820 Anglik Bransfield zatrzymany został na 65 stopniu. Tegoż roku Amerykanin Morel, którego sprawozdania są wątpliwe, posuwając się w górę po 42 stopniu długości, odkrył wolne morze pod 70 stopniem i 14 minutami szerokości. W roku 1825 Anglik Powell nie mógł przedostać się poza 62 stopień. W tymże roku prosty poławiacz Fogg, Anglik Weddell, dotarł do 72 stopnia i 14 minut szerokości, pod 35 stopniem długości i aż do 74 stopnia i 15 minut pod 36 długości. W roku 1829 Anglik Forster, dowódca Chanticleera, objął w posiadanie kontynent południowy pod 63 stopniem i 26 minutami szerokości i 66 stopniem i 26 minutami długości. W roku 1831 Anglik Biscoe odkrył 1 stycznia ziemię Enderby pod 68 stopniem i 50 minutami szerokości, 5 lutego 1832 ziemię Adelaidy pod 67 stopniem szerokości, a 21 lutego ziemię Grahama pod 64 stopniem i 45 minutami szerokości. W roku 1838 Francuz Dumont d'Urville zatrzymany przez kry pod 62 stopniem i 57 minutami szerokości oznaczył ziemię Ludwika Filipa. 2 lata później przy nowym zboczeniu na południe nadał nazwę ziemi Adeli, a w 8 lat potem pod 64 stopniem i 40 minutami wybrzeżu Klary. W roku 1838 Anglik Wilkes posunął się do 69 równoleżnika pod setnym stopniem długości. W roku 1839 Anglik Balleny odkrył ziemię Sabrina na granicy koła biegunowego. Na koniec w roku 1842 Anglik James Ross na statkach Erebus i Terror odkrył 12 stycznia pod 76 stopniem i 56 minutami szerokości, 171 stopniem i 8 minutami długości wschodniej ziemię Wiktorii. 23 tegoż miesiąca oznaczył 74 równoleżnik, najwyższy z osiągniętych dotąd punktów. 27 stycznia był pod 76 stopniem i 8 minutami, a 28 pod 77 stopniem i 32 minutami. 2 lutego pod 78 stopniem i 4 minutami. A w 1842 roku wrócił pod 71 stopień, przez który nie mógł przejść. Ja zaś, kapitan Nemo, 21 marca 1868 roku, dotarłem do bieguna południowego pod 90 stopniem i obejmuję w posiadanie te strony globu, dorównywające 6 części znanych lądów. W czyim imieniu, kapitanie? W moim własnym, panie Aronnax. To mówiąc, kapitan Nemo rozwinął czarną flagę z wyhaftowaną złotem literą N. Potem zwróciwszy się ku dziennej gwieździe, której ostatnie promienie muskały widnokrąg morza, zawołał: żegnaj mi, słońce, zniknij, promienna gwiazdo. Zajdź pod to wolne morze i niechaj noc sześciomiesięczna roztoczy swe cienie nad moją nową dziedziną.